Z radością powróćmy na Eucharystię. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Szczęść Boże. Bardzo serdecznie witam na kolejnej audycji, w czasie których omawiamy kolejne części mszy świętej. Tak jak to podkreślam zawsze na początku każdej audycji, chcemy poznawać lepiej poszczególne części mszy świętej, aby móc potem bardziej świadomie, głębiej uczestniczyć w każdej Eucharystii, by Eucharystię po prostu pokochać i żyć Eucharystią. Do tego właśnie potrzebne jest to, abyśmy Eucharystię znali. Jesteśmy na etapie omawiania modlitwy eucharystycznej. Omówiliśmy już to, co jest tak bardzo ważne w modlitwie eucharystycznej, a więc tajemnicę przemienienia, przeistoczenia, a więc ten moment, w którym chleb staje się ciałem, a wino staje się krwią Jezusa Chrystusa. Idźmy dalej, bo to nie koniec modlitwy eucharystycznej. Zaraz po przeistoczeniu ma miejsce tak zwana aklamacja anamnetyczna. Właśnie te aklamacje, które są wypowiadane przez wiernych zaraz po przeistoczeniu i po ukazaniu najświętszych postaci, nazywamy od strony liturgicznej aklamacjami anamnetycznymi. Oczywiście my w czasie mszy świętej odmawiamy jedną taką aklamację, aczkolwiek mszał, jak za chwilę zobaczymy, proponuje ich kilka. Odpowiedzi wiernych poprzedzone są słowami wypowiadanymi przez kapłana. Najczęściej używaną aklamacją anamnetyczną jest ta, która brzmi: oto wielka tajemnica wiary, na którą wierni odpowiadają: głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. I tak jak powiedziałem, oprócz tej aklamacji w mszale rzymskim dla diecezji polskiej mamy jeszcze trzy inne formy aklamacji. Bardzo często w wielu parafiach, w wielu kościołach te formy są znane i praktykowane przez kapłana i przez wiernych. I tak jako druga aklamacja jest ta: wielka jest tajemnica naszej wiary, z odpowiedzią ludu, ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Trzecia aklamacja brzmi: uwielbiajmy tajemnicę wiary, na co wierni odpowiadają: Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś Zbawicielem świata. I czwarta aklamacja, najprostsza: tajemnica wiary, z odpowiedzią: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Słowa wprowadzające do aklamacji tajemnica wiary, czyli łacińskie Mysterium Fidei, pochodzą z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, gdzie odnoszą się do depozytu wiary, którego powinni strzec diakoni. Paweł rozumie przez nie posługę diakonów znajdującą swoje uwieńczenie właśnie w posłudze ołtarza w czasie mszy świętej. W okresie, w którym wyrażenie to weszło do liturgii, słowo misterium nie miało pierwotnego sensu. Znaczyło tyle, co dzisiaj znaczy sakrament. I tak na przykład w anaforze, czyli w modlitwie eucharystycznej Kościoła Wschodniego, w tak zwanych konstytucjach apostolskich, słowa Mysterium Fidei znajdują się zaraz przy konsekracji chleba. Samo słowo wiara odwołuje się tutaj nie tyle do postawy wewnętrznej i subiektywnej, ile raczej oznacza cały porządek zbawienia, czyli przedmiot wiary realizujący się w osobie Jezusa Chrystusa. A więc zauważmy, że treściowo ta aklamacja, obojętnie którą byśmy nie wzięli, ona nie odnosi się tylko i wyłącznie do tego, co dokonało się przed nią, czyli do przeistoczenia, prawda? Ale odnosi się do całej historii zbawienia, która swój kulminacyjny moment znajduje właśnie w dziele i w osobie Jezusa Chrystusa. To całe wyrażenie oznacza, że krew Chrystusa, Jego ciało są sakramentem całego planu zbawienia zaproponowanego wierze człowieka, czyli planu, który Bóg zaproponował człowiekowi, a człowiek przyjmuje ten plan właśnie przez wiarę. Aklamacja zgromadzonych jest w swej istocie rozwinięciem tematyki zamykającej się w słowach oto wielka tajemnica wiary. Uczestnicy wypowiadają tę rzeczywistość w sposób aklamacyjny, czyli taki, byśmy powiedzieli, okrzykowy, radosny. Aklamacja anamnetyczna jest rozwinięciem i poszerzeniem treści zawartej w słowach sprawującego Eucharystię. Celem, który inspirował wprowadzenie aklamacji po konsekracji, bo wcześniej tych aklamacji nie było, ten główny cel to było właśnie pełniejsze uczestnictwo wiernych w Eucharystii. I to w samym jej sercu, czyli w sercu modlitwy eucharystycznej. Przekazane przez historię liturgii aklamacje anamnetyczne formułowano najczęściej w trzeciej osobie liczby pojedynczej. I tak na przykład, śmierć Syna Człowieczego głosicie, aż przyjdzie. To jedna z aklamacji Kościoła Wschodniego. Natomiast w liturgii ambrozjańskiej, czyli obowiązującej na terenie diecezji mediolańskiej we Włoszech, spotykamy odpowiedzi w drugiej osobie liczby mnogiej. I tak, śmierć moją przepowiadajcie, głoście moje zmartwychwstanie, aż przyjdę do was. Dzisiaj we mszy świętej najczęściej używa się najstarszej aklamacji, czyli głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Treść tej aklamacji nawiązuje do pierwszego listu do Koryntian i była stosowana w tak zwanej anaforze świętego Jakuba, czyli w modlitwie eucharystycznej Kościoła Wschodniego, którą nazywamy anaforą świętego Jakuba. Wszystkie aklamacje, trzeba powiedzieć, podkreślają najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia. Śmierć, zmartwychwstanie i powtórne przyjście Jezusa Chrystusa w chwale. Trzeba zauważyć i podkreślić, że wydarzenia te uobecniają się w każdej Eucharystii, która jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, a także oczekiwaniem i antycypacją w Jego powtórnym przyjściu w chwale. My, uczestnicząc w Eucharystii tu i teraz, już w jakiś sposób właśnie uczestniczymy, antycypujemy w powtórnym przyjściu Jezusa w chwale. Czyli w ten sposób aklamacje obejmują całą historię zbawienia, od początku do jej zakończenia. I tu chciałbym może taką uwagę też dla kapłanów, bo możemy zauważyć, że niekiedy kapłani wypowiadając słowa oto wielka tajemnica wiary wskazują na najświętsze postacie, czyli na ciało i krew pańską. Ten gest jest niepotrzebny i takiego gestu mszał nie przewiduje, bo jak usłyszeliśmy, treść aklamacji anamnetycznej obejmuje całą historię zbawienia, a nie tylko moment przeistoczenia i konsekracji. Ponieważ aklamacja jest radosnym okrzykiem i jednocześnie wyznaniem wiary, wierni podczas jej wypowiadania przyjmują postawę stojącą. A zatem, kiedy kapłan ukaże nam kielich z konsekrowanym winem, czyli z krwią pańską, przyklęknie i wstanie, wtedy również my wstajemy, by właśnie tę aklamację jakby wykrzyczać z radością, prawda, te prawdy, które są w niej zawarte. I tak jak powiedziałem, kapłan wypowiadający słowa wprowadzenia do aklamacji nie czyni żadnego gestu. Gest wskazujący na ciało i krew Chrystusa nie jest właściwy, gdyż aklamacja ta obejmuje całą historię zbawienia, a nie tylko moment przemiany chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. To tyle o aklamacji anamnetycznej, czy o aklamacjach anamnetycznych, bo w mszale mamy ich aż 4. Przejdźmy do kolejnej części modlitwy eucharystycznej. Oczywiście pamiętając, że my dokonujemy tutaj takiego podziału akademickiego na poszczególne jej części, ale musimy tę modlitwę widzieć jako jedną integralną całość. Thank you. po aklamacjach następuje część modlitwy eucharystycznej, którą możemy nazwać anamnezą. Właśnie po aklamacji wiernych, wypowiadanej po słowach konsekracji, kapłan z szeroko rozłożonymi rękami kontynuuje modlitwę eucharystyczną, odmawiając, jak powiedziałem, anamnezę. Anamneza stanowi fundament każdej modlitwy eucharystycznej i należy do jej istotnych elementów. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego podkreśla, że, tutaj cytuję, Kościół spełniając nakaz otrzymany poprzez apostołów od Chrystusa Pana, sprawuje pamiątkę samego Chrystusa, wspominając zwłaszcza Jego błogosławioną mękę, chwalebne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. I tutaj, by zrozumieć znaczenie słowa anamneza, trzeba wrócić do pojęć hebrajskich i greckich. Właśnie hebrajskie słowo zakar albo zikaron i greckie tłumaczenie tych pojęć anamnesis czy mimneskomai należy rozumieć w sensie aktywnym, dynamicznym. Te słowa oznaczają działanie, poprzez które przywołuje się w pamięci coś lub kogoś. A więc nie jest to tylko wspominanie myślowe, mentalne, ale jest to uobecnienie, jest to aktualizacja. Jeżeli my mówimy, że w liturgii coś jest anamnezą, to znaczy, że my w sposób kultyczny przywołujemy to wydarzenie i czynimy je aktualnym. Liturgiczne anamnezy Starego Testamentu nie było zwykłą pamięcią przedmiotową, czysto intelektualną, ale było podmiotowym faktem, działaniem wyrażającym się w gestach i słowach, które ma w sobie moc potrzebną do tego, by uczynić obecną, widzialną i aktualną wspomnianą rzeczywistość. Dokonuje się to zawsze w czasie uroczystej celebracji rytualnej. Możemy zatem powiedzieć, że anamnezis to rytualne przywołanie wydarzenia z przeszłości w celu nadania mu pierwotnej mocy oraz umiejscowienie tych, którzy czynią anamnezis, czyli pamiątkę, w wydarzeniu przypominanym przez celebrację. Dla Żydów najważniejszą taką pamiątką, tym zikaron, było przeżywanie Paschy. Oni przeżyli historycznie moment wyjścia z niewoli egipskiej, było to dla nich wyzwolenie i potem odziedziczyli ziemię obiecaną i właśnie na pamiątkę tego i na pamiątkę zawartego z Bogiem przymierza każdego roku obchodzili Paschę. I to był pewien rytuał, pewne obrzędy, które miały przypominać to, co dokonało się właśnie w noc wyjścia, co dokonywało się podczas wędrówki przez pustynię, przejścia przez Morze Czerwone, zdobywanie ziemi obiecanej. I oni wierzyli, że właśnie wykonując pewne gesty, wypowiadając słowa modlitw, oni uobecniają to, co się dokonało historycznie jeden raz w określonym czasie, prawda? Oni przeżywali to na sposób duchowy, ale całkiem rzeczywisty i realny. Należy powiedzieć, że liturgiczna pamiątka działa jednocześnie na Boga i na człowieka. Jest to działanie kultyczne, w którym Izrael, pamiętając o wielkich dziełach dokonanych przez Boga dla niego, umieszcza je przed oczyma Boga, ażeby to Bóg pamiętał o tym, co sam uczynił dla zbawienia całego ludu. Z faktu pamiętania Boga powstaje nowa rzeczywistość, która staje się skuteczną pomocą dla człowieka. Pamiętanie Boga jest równocześnie związane z nowym Jego działaniem, które jest zawsze skuteczne i zawsze bardzo konkretne. Te dwa elementy składające się na liturgiczną pamiątkę nie są od siebie rozdzielone. W rzeczywistości pamiętanie o Bogu i o tym, czego On dokonał, oznacza stanięcie w Jego obecności w dniu dzisiejszym, tu i teraz, w tej chwili, w tym miejscu. My stajemy przed Bogiem, właśnie wspominając jakieś wydarzenie z historii zbawienia. A zatem anamnezis nie jest tylko wspomnieniem wydarzenia z przeszłości, ale jest realnym wydarzeniem, które się uobecnia, które się aktualizuje. W liturgicznym anamnezis wydarzenie zbawcze przekracza granice przeszłości i staje się teraźniejszością. A więc to, co było w historii, w w celebracji liturgicznej staje się obecny, staje się teraźniejszy, tu, teraz i dla nas. Wspaniałym przykładem właśnie anamnezis, pamiątki, w którym historyczne wydarzenie zbawcze staje się aktualne i obecne w celebracji liturgicznej, znajdujemy właśnie we wspomnianym żydowskim obrzędzie paschalnym. Tam, w paschalnej Haggadzie, spotykamy następujące stwierdzenia. Każdy z nas niech uważa siebie za tego, który został wyprowadzony z Egiptu. Dzisiaj zostaliśmy wyrwani z rąk Egipcjan. Dzisiaj znajdujemy się w przejściu przez Morze Czerwone. Dzisiaj wchodzimy w nasze dziedzictwo. I to tą Haggadę, tę modlitwę, czy to opowiadanie powtarzano każdego roku i każdego roku padało to słowo dzisiaj, a więc ta świadomość, że to wydarzenie rzeczywiście się uobecniało. Natomiast w babilońskim Talmudzie czytamy: oto dlaczego przykazano nam składać dziękczynienie, ogłaszać, wychwalać, wysławiać, czcić i wielbić tego, który spełnił ten cud dla naszych ojców i dla nas wszystkich, który nas wyprowadził z niewoli do wolności, z cierpienia do radości, z żałoby do święta, z ciemności w swoje pełne światło, z niewoli do swobody. Alleluja. A zatem w znaczeniu liturgicznym anamneza wyraża sakramentalno-realny charakter Eucharystii. Dotyczy ona całego życia Jezusa Chrystusa, a nawet całej historii zbawienia, a w szczególności misterium paschalnego. W tradycji Kościoła wschodniego i zachodniego anamnezy wspominają wcielenie, narodzenie, zajęcie miejsca po prawicy Boga, powtórne przyjście Chrystusa w chwale, a w sposób szczególny mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ponieważ msza święta jest uobecnieniem ofiary Chrystusa, rozumianej jako dziękczynienie złożone Bogu Ojcu za zbawienie całego świata, używa się wyrażenia pamiątka ofiarnicza. Poza tym sakramentalna obecność czynu Chrystusa pod postaciami chleba i wina pozwala Kościołowi spełniać pamiątkę ofiarniczą, czyli składać Ojcu w Duchu Świętym niepokalaną hostię. Całe misterium ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa zamyka się w Jego sakramentalnym ciele. Stąd też dokumenty Soboru Watykańskiego II, mówiąc o Eucharystii, posługują się także wyrażeniem pamiątka śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, które jest powierzone Kościołowi oblubienicy Chrystusa. I teraz może, żebyśmy tak konkretnie usłyszeli słowa anamnezy w poszczególnych modlitwach eucharystycznych, pozwolę sobie przytoczyć te słowa. One są inne w każdej z modlitw eucharystycznych, które możemy używać dzisiaj w liturgii. Niemniej nawiązują zawsze do tych samych wydarzeń, niekiedy poszerzając je o jakieś dodatkowe, ale za każdym razem musimy być świadomi tego, że to jest właśnie ta anamneza, czyli uobecnienie, aktualizacja, że to się dokonuje tu, teraz i dla nas. I tak na przykład w kanonie rzymskim, czyli w pierwszej modlitwie eucharystycznej, anamneza brzmi w następujący sposób. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając, podkreślam to słowo wspominając, czyli uobecniając, błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Prawda? Czyli zobaczmy, że tutaj mamy właśnie wspomnienie, uobecnienie męki Jezusa Chrystusa, Jego zmartwychwstania, Jego w niebo wstąpienia. Natomiast w drugiej modlitwie anamneza jest krótsza i bardziej prosta. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. A więc praktycznie nawiązanie tylko do śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Zresztą to jest istota każdej Eucharystii. W trzeciej modlitwie eucharystycznej anamneza brzmi: wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz oczekując na powtórne Jego przyjście. Czyli mamy tutaj nawiązanie do pierwszej modlitwy eucharystycznej. I w końcu czwarta modlitwa eucharystyczna, która można powiedzieć w całości jest taką anamnezą całej historii zbawienia, ale w sensie ścisłym, w tej części anamnetycznej modlitwy eucharystycznej, mamy następujące słowa. Boże Ojcze, sprawując teraz, zwróćmy uwagę, teraz, pamiątkę naszego odkupienia, wspominamy śmierć Chrystusa i Jego zstąpienie do otchłani, wyznajemy Jego zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba. A oczekując Jego przyjścia w chwale, składamy Ci, Boże, Jego ciało i krew jako ofiarę miłą Tobie i zbawienną dla całego świata. O tym ostatnim elemencie, właśnie składania ofiary, będę mówił w następnej katechezie. Tu zwróćmy uwagę, że w czwartej modlitwie eucharystycznej w anamnezie pojawia się też wątek zstąpienia Chrystusa do otchłani, czyli można powiedzieć zbawienia tych wszystkich ludzi, którzy żyli właśnie przed Jezusem Chrystusem. A zatem miejmy tę świadomość, że kiedy uczestniczymy we mszy świętej, kiedy po konsekracji, po przeistoczeniu, kiedy już odśpiewamy czy odmówimy aklamację anamnetyczną, prawda, następuje ten bardzo ważny moment zwany anamnezą, czyli uobecnieniem. Właśnie ten moment nam podkreśla istotę każdej Eucharystii, że my tu i teraz, zgromadzeni w jednym miejscu, w kościele, prawda, celebrując Eucharystię, my uobecniamy, czyli stajemy się uczestnikami historii zbawienia, a zwłaszcza kulminacyjnych momentów tejże historii, czyli męki, śmierci, zmartwychwstania, wniebowstąpienia, a także oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa w chwale. Szczęść Boże!